17.00. Za nami dwugodzinne prawie emocje związane z transmisją meczu piłkarzy Lecha Poznań z Koroną Kielce, a przed nami dwugodzinne dzisiaj wydanie audycji w sportowym rytmie, na które zapraszają realizujący program Mariusz Siuda oraz przed mikrofonem Wojciech Bernard. Dziś audycja w związku m.in. z transmisją z meczu Lecha odrobinę krótsza, tylko do godziny 19.00. W niej m.in. w pierwszej godzinie sporo o bieganiu, a także o kolejnych stypendiach olimpijskich Urzędu Marszałkowskiego będzie tradycyjny nasz magazyn Auto Moto Pyrlandia. A między 18 a 19 spory blok wydarzeń i materiałów dźwiękowych po wydarzeniach ligowych. Mówić będziemy o piłce nożnej, siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce, a także hokeju na trawie. Proszę z nami zostać, choć dzisiaj odrobinę krócej, do godziny 19. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na sportowych arenach w ciągu dotychczasowych godzin. Przypomnijmy, piłkarze Lecha Poznań tylko zremisowali przy bułgarskiej z zamykającą tabelę Koroną Kielce 0-0 w meczu 15 kolejki Ekstraklasy. W drugim zakończonym już dzisiejszym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało z Rakowem Częstochowa 2-2. O 17.30 rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz, w którym Lechia Gdańsk zmierzy się z Pogonią Szczecin. Polscy hokeiści na lodzie przegrali w Gdańsku z Węgrami 0-2 w ostatnim swoim meczu turnieju EIHC o Puchar Niepodległości. Tym samym biało-czerwoni zakończyli imprezę z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie. Francja pokonała Australię 3-2 w rozegranym w Perth finale Pucharu Federacji Tenisistek. O zwycięstwie trójkolorowych zdecydowała gra podwójna, w której Caroline Garcia i Kristina Mladenovic wygrały z Ashley Bertie i Samantą Stosur 6-4 i 6-3. Konrad Czerniak z AZS-u Lublin i Aleksandra Polańska z GOS-u Raszyn zajęli pierwsze miejsca w końcowej klasyfikacji zawodów pływackich Arena Grand Prix Polski w Łodzi. Czerniak okazał się bezkonkurencyjny na dystansach 50 i 100 metrów stylem dowolnym oraz motylkowym. Polańska zwyciężyła natomiast na 50, 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Następną rundę zawodów cyklu zaplanowano w Poznaniu 23 i 24 listopada. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Proszę zostać z nami. Jesteśmy dzisiaj z Państwem do godziny 19.
True love. I say maybe. There must be a
11 minut po 17 w pierwszej godzinie audycji w sportowym rytmie chcemy zachęcić Państwa, jeśli nie do samego biegania, to przynajmniej do kibicowania biegaczom. Jutro bowiem w Wielkopolsce sporo okazji właśnie dla miłośników czynnej rekreacji. Biegi niepodległości. O pierwszym z nich w rozmowie Krzysztofa Ratajczaka.
Fantastyczna impreza biegowa po raz kolejny już jutro w Poznaniu. Wielki bieg niepodległości Run Poland 2019. Dyrektor tej imprezy Artur Kujawiński. Artur, po raz kolejny rzeczywiście wielka impreza. Zaczynamy od tej liczby uczestników, bo ona znów będzie imponująca.
O tak, mamy na liście startowej ponad 15 tysięcy. W zasadzie dobijamy do 16 tysięcy uczestników z całego kraju i nawet z blisko 17 krajów. Zdziwieni jesteśmy, że mamy nawet uczestników z Nowej Zelandii. Więc i ze Stanów Zjednoczonych na przykład, więc coś fantastycznego. To cieszy, że ludzie z zagranicy wracają, przywożą swoich znajomych, więc impreza się rozrasta i przede wszystkim jest międzynarodowa, co nas bardzo cieszy, bo my chcemy pokazać nasze święto narodowe innym krajom i kultywować tą właśnie tradycję.
Tradycyjny dystans 10 km, ale jeśli chodzi o prestiż sportowy tej imprezy, to on także wzrasta, bo pewna część tego wielkiego biegu będzie rywalizacją tytuły mistrza kraju, a może dokładniej mistrzeń kraju?
Dokładnie tak. No w tym roku skupiamy się na aspekcie sportowym. Jesteśmy bardzo dumni, że przyznano nam organizację Mistrzostw Polski Kobiet na dystansie 10 km. To się wiąże z podwyższonym poziomem sportowym. Będziemy gościć przynajmniej dwie olimpijki, Iwonę Bernadeli i Katarzynę Kowalską. Naprawdę fantastyczne zawodniczki o wysokim poziomie sportowym i to nas bardzo cieszy, bo kibice będą mogli zobaczyć, jak biegają olimpijki. Oprócz nich będzie między innymi Anna Gos, która niedawno zmieniła nazwisko, ale biega bardzo szybko, ma bardzo dobry sezon, także oceniamy, że na trzy medale będzie około 5 faworytek, które będą biły się o tytuł mistrzyni Polski.
Jeżeli walka o tytuł mistrzyni Polski, to rozumiem, że te wszystkie atesty, jeśli chodzi o tę trasę Wielkiego Biegu Niepodległości Run Poland Poznań 2019, wszystko załatwione.
Dokładnie tak. No przyznam, że osobiście byłem przy ateście w tym roku i był wyjątkowo dokładny, rzekłbym co do milimetra, także naprawdę jest bardzo solidny atest i trasa jest też szybsza niż w zeszłym roku, więc liczymy, że pomimo tego, że jest końcówka sezonu, to wyniki padną wspaniałe. Oprócz tego będziemy gościć dwóch znakomitych olimpijczyków również i gości specjalnych. Przede wszystkim w pierwszej kolejności gość honorowy Marcin Lewandowski, rekordzista niedawny Polski na 1500 metrów, medalista Mistrzostw Świata niedawnych w Doha, żeby on natchnął tych wszystkich uczestników motywacją do udanego startu, a przede wszystkim dziewczyny w Mistrzostwach Polski. No i będziemy mieli premierę książki Rekordzista. Przyjeżdża do nas specjalnie Henryk Szos, aktualny rekordzista Polski w maratonie, który będzie promował swoją książkę. No i przede wszystkim te dwie gwiazdy sportowe będą dostępne dla naszych uczestników, co nie zdarza się dosyć często, ponieważ wiadomo, startują poza granicami kraju albo są na obozach.
Kolejny taki fantastyczny wyróżnik, który przypomina mi się w związku z tym biegiem 11 listopada tutaj w stolicy Wielkopolski, jeśli chodzi o organizowaną imprezę przez Was, to specyficzne, cudowne medale. Co tym razem wymyśliliście? Opowiedz, bo w radiu trzeba opowiadać, jak ten medal wygląda.
No tak, medal jest niesamowity. To jest, można powiedzieć, replika pomnika, który jest w Stanach Zjednoczonych, husarza. I na nas zrobił niesamowite wrażenie. Skontaktowaliśmy się z panem Pytlińskim, znanym rzeźbiarzem, który aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. I za jego pozwoleniem mogliśmy przełożyć jego rzeźbę na nasz medal. I teraz kilkanaście tysięcy osób z Polski, z granicy będzie miało tego kształtu. Jest to medal, który też ma funkcję statuetki, także to też jest taka fajna sprawa, jak ktoś będzie chciał gdzieś w ramkę czy gdzieś na godne miejsce w domu postawić, to jest taka możliwość. I oprócz tego jest oczywiście posrebrzany, więc to też w zeszłym roku mieliśmy medal pozłacany, teraz mamy posrebrzany, także no, są to medale wyjątkowe, my w to wkładamy i serce, i przede wszystkim no, innowacje.
To jeszcze wiadomości praktyczne i dla zawodniczek, i dla zawodników, ale przede wszystkim także dla kibiców. Powiedzmy o tym starcie, jak to będzie wyglądać, bo podobno jest zasada przyjęta taka morska. Starty są falami. Powiedz dokładnie, o której tu się rozpocznie, poniedziałek 11 listopada i jak to będzie wyglądać.
O tak, mamy 7 fal, zgodnie z tym, jak było 7 głównych powstań, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Startujemy o godzinie 11:11. Większość zawodników wystartuje właśnie o tej godzinie w całej Polsce, więc możemy się zsynchronizować z całą Polską. Poszczególne fale będą startowały co około 4 minuty. Umożliwi to na tej trasie uzyskiwanie dobrych wyników, ponieważ ta przepustowość pozwoli na to, żeby jednak te kilkanaście tysięcy osób zmieściło się na trasie i komfortowo mogło pobiec w swoim tempie, a mamy głosy, że padają rekordy życiowe i potem widzimy cieszących się zawodników na mecie. Startujemy z ulicy Aleje Niepodległości. To jest nasz główny punkt honorowy, nazwijmy to, i przede wszystkim na tej ulicy zapraszamy kibiców, którzy mogą od ulicy Solnej, mamy specjalny wydzielony sektor wzdłuż ulicy Niepodległości, gdzie mogą kibicować, będą widzieli przede wszystkim metę, czyli ten najważniejszy moment, kiedy zawodnicy będą wbiegać na metę, uzyskując wspaniałe wyniki. Wszyscy razem o godzinie 11, dokładnie 8, przewidujemy, odśpiewamy hymn po to, żeby punktualnie wystartować. Mamy bardzo dobrą trasę wokół, ogólnie mówiąc, Winograd, wokół Cytadeli, więc ta trasa jest chwalona, jest malownicza, będą zespoły muzyczne, liczymy na doping kibiców. Powinno być wielkie święto.
Z Arturem Kojawińskim rozmawiał Krzysztof Ratajczak, który już za 2,5 minuty z kolejnym rozmówcą przybliży inny, tym razem luboński, bieg niepodległości.
Jutro także wielkie emocje biegowe, jeśli chodzi o niepodległościowy bieg w Luboniu. Jeden z organizatorów, Maciej Młodzik.
O 11:11 około 1400 prawie osób wystartuje. Także zapraszamy wszystkich na trasę biegu. Zapraszamy do wspólnego kibicowania, do wspólnej zabawy tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że jutro pogoda nam rzeczywiście dopisze. Ten rekord frekwencji w tym roku nie padnie, ale miejmy nadzieję, że może czas będzie w tym roku pobity. Także liczymy na was wszystkich również jako kibiców.
Ta symbolika jest ogromna, tym bardziej, że no nie ma takich wiele miejsc, żeby start był wyznaczony na ulicy 11 listopada.
Tak jest, tylko w Luboniu. I dodam, że pobiegnie około 1400 osób. Pobiegnie również z nami mistrzyni olimpijska Natalia Madaj, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w wiosiarstwie. A dodatkowo ten start również odbędzie się w bazie w Kuwejcie. Także również wojskowi, nie tylko z polskiej armii, ale również amerykańskiej armii właśnie wystartują na tym samym dystansie po te same medale lubońskie.
Przypomnijmy sobie, jak do tego doszło. To jest właściwie efekt takiej biegowej współpracy z naszą lotniczą bazą w podtoznańskich Krzesinach, prawda?
Tak, ta współpraca rzeczywiście udaje się już od wielu lat. Od wielu lat mamy mistrzostwa tutaj bazy Krzesiny w Luboniu. Także cieszy nas to, że kolejny etap właśnie się na tyle rozwinął, że jutro pobiegną również żołnierze w innym kraju dla nas.
Zawsze towarzyszy temu biegowi także specjalna oprawa?
Tak, na początku będzie oczywiście hymn polski odśpiewany i dodatkowo mamy osobną klasyfikację dla biegaczy z flagą na przykład.
Zareklamuj jeszcze, bo ja mam taki sentyment do takich troszeczkę bardziej kameralnych imprez, niekoniecznie tych na 10, 15, 20 tysięcy, jak odbywa się w wielkich miastach. Dziewiąta edycja lubońskiego biegu właśnie w Dniu Niepodległości.
Tak, jest to dziewiąta edycja. No i już teraz liczymy, że ta przyszłoroczna okrągła dziesiąta rocznicowa będzie jeszcze większa. Natomiast jak na razie rzeczywiście skupmy się na biegu jutrzejszym, dlatego zachęcamy Was wszystkich jeszcze raz, żebyście tutaj do nas dołączyli, żeby wszystkich kibiców do kibicowania i żeby do wspólnej zabawy.
To make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway.
Audycja w sportowym rytmie. Sporo było o bieganiu do tej pory w kontekście praktycznym. Pora na teorię. Ponownie Krzysztof Ratajczak.
Profesor Zygmunt Wasikowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Już siódma ogólnopolska konferencja metodyczna o bieganiu. Tym razem czemu, panie profesorze, poświęcona?
Tym razem dotyczy korzyści imprez biegowych dla miasta, dla mieszkańców też, jak się okazuje, ale głównie dla uczestników tychże biegów oraz ich rodzin i kibiców.
Jak zwykle dosyć szeroka, tak to nazwę, paleta, jeśli chodzi o prelegentów. Ludzie z różnych obszarów, niektórzy z obszarów takich bardziej motywacyjnych, niektórzy stricte specjaliści, praktycy, jeśli chodzi o ekonomię.
To prawda. Staramy się, aby prelegentami były osoby z różnych obszarów wiedzy, dyscyplin naukowych i praktyków, żeby się nie zawężać tego do biegania, do trasy, do medali, do koszulek, ale żeby także mówić o innych aspektach, które w sposób pośredni czy bezpośredni dotykają imprez biegowych.
Między innymi znany chociażby, bo na kanwie jego życia nakręcony film najlepszy, pan Jerzy Górski, słynny z wielkimi życiowymi przejściami triatlonista, Łukasz Gras, twórca książki o panu Jerzym Górskim, ale także na przykład wykładowcy z Gdańska, który ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o organizację, jak to nazywacie w języku ekonomicznym, wielkoformatowych imprez, bądź tych mniejszych.
Oczywiście, pan profesor Krystian Zawadzki, ekspert w dziedzinie szacowania, analizowania wpływu imprez biegowych na miasta i wpływów czy efektów społecznych, efektów ekonomicznych, przedstawił bardzo ciekawą prezentację. No i są goście zwykle specjalni, tym razem właśnie udało się zaprosić pana Jerzego Górskiego, który no, jest ikoną polskiego sportu amatorskiego, jakby nie było, no bo triatlon to jednak sport amatorski głównie, który pokazał swoim życiem, tym co osiągnął, skąd, dokąd udało mu się dojść. Jest myślę inspiracją dla wielu młodych ludzi, wielu pokoleń, którzy się dopiero sportowo przymierzają.
Była też taka fajna, ludzka prelekcja znakomitej biegaczki a propos wpływu biegania z kolei na życie młodych ludzi, pochodząca z Wągrowca, obecnie od lat już poznanianka, Monika Stefanowicz, która no, tę swoją biegową obecność najmocniej zaakcentowała 20 października, zwyciężając w poznańskim jubileuszowym 20. PKO Maratonie.
To bardzo miłe, że tacy zawodnicy też nas odwiedzają i chcą się podzielić swoją refleksją, swoimi doświadczeniami, bo nie tylko amatorzy, ale także elita ma swoje obserwacje, ma swoje doświadczenia, ma swoje doznania i też opowiadają nam, jak to wygląda z ich perspektywy bardzo szybkiego biegu, gdzie czują ten właśnie powiew w plecy tysięcy gardeł kibiców, którzy rozpoznają zawodniczkę czy zawodnika, no i kibicują. Sama powiedziała pani Monika, że dodało jej to dużo energii i biegła na finiszu szybciej niż biegłaby w maratonie berlińskim.
Pewnie będzie 8. konferencja metodyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu już za rok. Ja pana jeszcze tak podpytam troszkę pół żartem, pół serio, ale chyba bardziej serio, no, czuję się pan jak znakomity biegowy coach, konferencyjny coach, bo wciąga pan do współpracy takie postacie, jak chociażby wicemistrzyni świata w sztafecie Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, która tutaj widziałem podczas konferencji, biegała czasami po korytarzach, podbijała też delegacje niektórym uczestnikom. Nowe pokolenie konferencyjne rośnie.
To prawda, pani Patrycja, mimo tego, że jest czynną biegaczką personalną, jest także doktorantką naszego uniwersytetu, a moją osobistą doktorantką, ponieważ pisze pod moim okiem doktorat. Oczywiście, jak rzecz tego innego, jak nie z imprez biegowych, że jest pracownikiem katedry, którą kieruje, no i siłą rzeczy musiała też pomagać przy tej konferencji, więc jest współorganizatorką tego wydarzenia. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn.
Pół minuty po godzinie 17. Pod koniec lipca tego roku młodziarka ZS-u Poznań Joanna Fiodorow została pierwszą stypendystką nowego stypendium przyznawanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. To nowy system stypendiów sportowych, który został rozszerzony i o te stypendia mogą ubiegać się sportowcy, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. W tym tygodniu kolejni wielkopolscy sportowcy mogli cieszyć się właśnie z takiego stypendium. Dawid Cytrowski.
Marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak. Innowacyjny sposób nagradzania tych, którzy zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie. Wielkopolscy sportowcy mogą liczyć na pokaźne wsparcie. A na czym ta innowacyjność w skali kraju polega?
Chcemy zapobiec takiej sytuacji, kiedy nasi sportowcy, którzy trenują od lat w wielkopolskich klubach, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi zmieniają barwy klubowe, ponieważ ktoś proponuje im jakieś wsparcie nieco większe niż w Wielkopolsce. Po takich doświadczeniach z poprzednich lat stwierdziliśmy, że byłoby dobrze przeznaczyć właśnie tym, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, czyli prezentują sobą ten poziom sportowy, który można uznać za rokujące nadzieje na medale albo wysokie pozycje na Igrzyskach Olimpijskich, i po prostu pomóc im w tym procesie treningowym, w tym procesie dochodzenia do formy. Wiadomo, że to też kosztuje określone pieniądze. Wesprzeć ten proces szkoleniowy, treningowy i jednocześnie dać pewne bezpieczeństwo takie finansowe, które jest też niezbędnym elementem pewnego spokoju przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. I dzisiaj 11 sportowców mamy już z biletami do Tokio. Jeśli będą kolejni, to oczywiście jesteśmy gotowi również dla nich przewidzieć te stypendia.
System polega na tym, że do 2020, do końca roku Igrzysk Olimpijskich, otrzymają konkretną kwotę, a jeżeli uda się wywalczyć jedno z pierwszych 8 miejsc, to kolejne 12 miesięcy to stypendium zostaje przedłużone.
Znaczy, pracujemy jeszcze nad tym systemem co później, bo tutaj mamy pewną dyskusję wewnętrzną, natomiast dzisiaj gwarantujemy im do końca roku 2020 to wsparcie i myślę, że to w znaczący sposób stabilizuje ich sytuację, pewne bezpieczeństwo, które jest niezwykle ważne w tym procesie przygotowań.
Ta kwota też nie jest byle jaka, mówiąc tak kolokwialnie, bo to jest kilka tysięcy, prawda?
To jest 3000 zł miesięcznie dla każdej z tych osób i myślę, że w tym ogólnym montażu finansowym, który towarzyszy takim przygotowaniom, to jest kwota, myślę, dość znacząca.
Jedną z juniorskich stypendystek samorządu województwa wielkopolskiego jest zawodniczka Akademii Judo Poznań, Eliza Wróblewska.
Jest to komfort psychiczny dla zawodnika, ponieważ ma te środki, które może wydać na najpotrzebniejsze rzeczy dla siebie, może wydać na właśnie wyjazdy, na sprzęt, na cokolwiek, na co powiedzmy mu brakuje na daną chwilę. Więc jest to spore ułatwienie dla każdego z nas, który tutaj został stypendystą.
Podczas tej uroczystości zostały wręczane także stypendia olimpijskie dla tych osób, które zakwalifikowały się na Igrzyska Olimpijskie. Dla ciebie jako młodej zawodniczki, przed którą dopiero debiut na Igrzyskach Olimpijskich, miejmy nadzieję już całkiem niedługo, to jest pewnie jakaś motywacja, że jeszcze trochę wysiłku, jeszcze trochę startów i raz, że suma pokaźniejsza, a dwa, że jednak duże wyróżnienie wtedy będzie.
Tak, zawodnicy starsi, którzy porobili już kwalifikacje olimpijskie lub ci, którzy są już o włos od nich tak naprawdę, są ogromną motywacją dla każdego, powiedzmy, młodszego zawodnika. Chociaż już w naszym wieku też zdarzają się osoby, którym to się udało, żeby zrealizować tą kwalifikację olimpijską. Ja mam nadzieję, że być może dołączę do tego grona na Tokio 2020, lecz tak naprawdę uważam, że taką realną szansą jest właśnie Paryż.
Wiktor Habel to kolejny stypendysta samorządu województwa wielkopolskiego i kolejny człowiek, który może być przynajmniej do tych igrzysk w Tokio zupełnie spokojny, bo rzeczywiście takie stypendium pewnie taki komfort psychiczny daje.
No super, naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Warto podkreślić, że jest to ewenement na skalę Polski. To pierwszy urząd, który ufundował właśnie takie stypendium dla przyszłych olimpijczyków. Świetna inicjatywa, nic tylko, żeby w Polsce brali przykład z Wielkopolski.
za 25,5 minuty, godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie, która dzisiaj do godziny 19. Było sporo o bieganiu, było o marszałkowskich, nie tylko olimpijskich stypendiach. No to teraz będzie o sportowej infrastrukturze. Stadion miejski przy ulicy Bułgarskiej, dzisiaj wypełnione ponad 22 tysiącami kibiców na meczu Lecha z Koroną Kielce, a piłkarze lidera piłkarskiej jesieni w pierwszej lidze, czyli Warty Poznań, muszą swoje domowe mecze rozgrywać w Grodzisku Wielkopolskim. Ich prawdziwym matecznikiem jest jednak słynny ogródek przy Drodze Dębińskiej 12. Te obiekty, właśnie tam zlokalizowane, mają zyskiwać nowe oblicze, ale o tym już w rozmowach Grzegorza Hałasika.
Z szefem Rady Nadzorczej Warty Poznań S.A., panem Marcinem Janickim, jesteśmy po spacerze po Drodze Dębińskiej. Wiemy, że są miejskie pieniądze na sztuczne oświetlenie. No to kiedy Wartę zobaczymy w swoim domu? No,
chcielibyśmy, żeby to było znacznie szybciej, aniżeli to, co wynika z przetargów. No, marzy nam się powrót na ten pierwszy mecz. Ten pierwszy mecz z Radomiakiem Radą. No, na chwilę obecną, patrząc na tabelę, to będzie mecz z bezpośrednim konkurentem tutaj na samym górze. Ale myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne spotkanie. Pierwsze otwierające tutaj i mam nadzieję, że będzie tutaj w Poznaniu.
Oświetlenie to jedno, ale wiemy, że za chwilę Warta tej infrastruktury przy Drodze Dębińskiej będzie potrzebowała trochę więcej, chociażby na czas budowy hali sportowej, która ma tutaj powstać. Co wtedy? Gdzie Warta się wtedy podzieje?
No to był jeden z elementów, który poruszaliśmy w trakcie Komisji Kultury Fizycznej Miasta Poznania. Chcieliśmy pokazać radnym pewną ścieżkę dojścia i rozwoju tej infrastruktury na lata 2022-2023, żeby to nie było tylko i wyłącznie rozmowa o jednym elemencie, ale o szeregu elementów, które będą wymagane tutaj od nas ze względu na podręcznik licencyjny, ze względu na inne wymogi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Żeby ten obiekt spełniał wszystkie te wymogi, żeby można było tutaj grać. Oświetlenie to ten sezon, ale przyszły sezon no to właśnie podgrzewana murawa. No i ten moment przejściowy pomiędzy potencjalnie nową halą, która ma tutaj powstawać, a obecnym obiektem, który będzie musiał być zburzony. No zaproponowaliśmy pewne rozwiązania kontenerowe na tym, aby żeby tam można było zorganizować całą działalność klubu. No i liczymy, że spotka się to z przychylnością miejskich radnych.
Aż tak dużo tutaj nie trzeba, żeby rozgrywać mecze pierwszoligowe, ale do ewentualnej ekstraklasy trochę Drodze Dębińskiej brakuje.
Na pewno brakuje jednej trybuny na około 2-2,5 tysiąca osób zadeszonej. Wymogów trochę jest, ale ta odległość pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą, ona nie jest tak duża. Mówię o tej kwestii takiej infrastrukturalnej. Taka ścieżka również mogłaby być zaplanowana.
Ołówkiem na kartce policzyłem, że jeżeli już powstanie oświetlenie, to już będzie bardzo dużo, a później budowa, nazwijmy to takiego miasteczka kontenerowego, budowa tej brakującej trybuny, żeby mogły być rozgrywane mecze Ekstraklasy. 5-6 milionów złotych? Dużo się pomyliłem?
Myślę, że poziom od 6 do 7 milionów złotych, ale tak, rzeczywiście to jest poziom realny. Nie mówimy tutaj o budowie żadnych trybun, żadnych stałych obiektów, które będą gdzieś potrzebowały okolice kilkudziesięciu milionów. To jest rzeczywiście kilka milionów złotych, które pozwoliłyby znacznie uporządkować te kwestie infrastrukturalne tutaj przy Drodze Dębińskiej.
Mówienie o Warcie w Ekstraklasie, gdy jest ona na pierwszym miejscu w tabeli, to wcale nie jest coś odrealnionego.
Sportu czy pokory, dopóki nie będzie ostatni mecz i ten wynik nie będzie przesądzony, to o niczym nie rozmawiamy. Myślę, że te cele, które były postawione na ten sezon, czyli spokojne utrzymanie, jesteśmy tego coraz bliżej i gdyby udało się to utrzymanie zapewnić jeszcze w tej rundzie, no myślę, że to byłoby coś wymarzonego dla nas.
Łukasz Miodziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. To, co w najbliższym czasie powstanie na terenach Warty Poznań, które powoli POSIR przejmuje od klubu sportowego Warta Poznań, to sztuczne oświetlenie.
Inwestycja jest realizowana przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, jest w trakcie realizacji, także na wiosnę oświetlenie powstanie i zostanie spełniony ten najważniejszy element decyzyjny, jakim jest oświetlenie zgodnie z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Te decyzje administracyjne są realizowane wcześniej, także mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie zrealizowana wcześniej, aniżeli harmonogram zakładał.
Jeżeli mówimy o tym, co ma powstać na tym terenie, o czym się mówi, właściwie jeśli chodzi już o podjęte decyzje, no to czekamy na halę sportową, wielofunkcyjną, ale nie taką dużą, ligową, ponad 2000.
Tak, środki na jej projekt są zabezpieczone w budżecie miasta Poznania.
Projekt.
Projekt, tak, podkreślam na projekt. Na tym etapie jesteśmy na tym, że wykonujemy studium wykonalności. Inwestycja jest realizowana przez PIM. Ustalamy szczegóły z wszystkimi podmiotami, które będą z niej korzystać, kluby, związki sportowe, tak żeby spełnić wszystkie wymogi, jeśli chodzi o najwyższe standardy Ekstraklasy w poszczególnych dyscyplinach. Studium wykonalności, potem przyszły rok projektowanie, no i gdzieś około 2-2,5 roku sama realizacja, czy rok 2023 przy zabezpieczeniu środków i one na razie nie są w budżecie miasta Poznania. Wówczas ta hala powinna powstać tutaj na terenie budynku siedziby Warty Poznań.
To by była hala do gier zespołowych dla poznańskich klubów sportowych, ale też całe zaplecze biurowe właśnie dla Warty Poznań, nie tylko piłkarskie, ale też innych sekcji.
To jest oczywiście przeznaczenie dla gier zespołowych. plus zaplecze biurowo, piłka nożna. Rozważamy jeszcze pewne możliwości, która z sekcji nie będzie mogła funkcjonować. Prawdopodobnie staramy się, żeby to była szermierka. Ona potrzebuje dużo przestrzeni. Pozostałe sekcje nie wymagają jakby Warty Poznań jakby swojej stałej obecności w hali.
Zostanie zburzony stary budynek przy drodze Dymińskiej, gdzie Warta ma swoją siedzibę. Trochę będzie trzeba poczekać na nową halę z siedzibą klubu. W tym czasie Warta też gdzieś będzie się musiała podziać. No i tu już zaczynają się małe schody na ten okres przejściowy.
Tak, to są jakby dwa wyzwania, przed którymi teraz stoimy wspólnie, jakby miasto Poznań z Wartą S.A., a więc miejsce, gdzie będzie miał swoje zaplecze, jeśli chodzi o administrację oraz ten podstawowy jakby byt, czyli kwestie szatniowo-sanitarne. Rozważamy kwestie zakupu kontenerów i postawienia je zgodnie jakby ze sztuką budowlaną i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak żeby klub mógł tutaj spokojnie jakby korzystać z tych kontenerów i wszystkie grupy młodzieżowe, bo ich jest tu bardzo wiele. Teraz szukamy tych środków. Sytuacja nie jest łatwa, są cięcia w budżecie miasta Poznania, no ale rozmawiamy, szukamy na etapie jakby prowadzenia analiz, poszukiwania tych środków. It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean, cast away in a sea, and it's frozen.